Zemsta. To komedia Aleksandra Fredry z 1830 roku. Dziś Anno Domini 2023 prezentowana jest na scenie białostockiego Teatru Lalek. I co może wyniknąć z równania Zemsta, Fredro plus Aigner? O tym już teraz Olga Gordiejew.
Kluczowe pytanie przed każdą recenzją niech padnie z ust Cześnika.
Jak tu zacząć? Odpadnym afektem ulubionym.
Jak tu zacząć, mociun panie? Wziąć w sposobie, jako ufność ku osobie, mociun panie, waszmość pana, recenzuje rzecz to znana, czas spowiedzieć, ale wierszem to wyzwanie, by opisać twórcze zgranie zespołowe i każdego w nim z osobna. Teraz od fredrowskiej pozy raczmy raczej przejść do prozy.
Bardzo proszę, mociun panie.
Mociun panie, me wezwanie, te kody tekstowe mamy przecież w sobie zapisane, a mi udało się złapać też ten moment, w którym mociun panują sobie Cześnik z Dyndalskim.
Czytaj, jak tam było. Bardzo proszę, mociun panie, me wezwanie, mociun panie, niech w sposobie, mociun niech cię piatki wyjdzą, za tą pustą pustownicą, mociun panie.
Mociun panie, znam, poznaję, ale za klasyką nie przepadam. Dlatego z szacunkiem i uwagą przypatruję się tym, którzy podejmują takie wyzwania, by się z nią mierzyć. I szukam powodów, jakie znaleźliby tekstem, w tym przypadku sprzed 200 lat, opowiadać o tym, co może być dla nas ważne teraz. Wiem, że Paweł Aigner, reżyser BTL-owskiej Zemsty, nie sięga po przypadkowe tytuły, więc jeśli zdecydował o Fredrze, to zaszyfrował w nim treści do rozczytania, a jeszcze inscenizacyjnie zadbał o to, by widzowie mieli frajdę z widowiskowej zabawy, jaką aranżuje na scenie. Ja już to wiem od tygodnia, że warto wybrać się na Zemstę, by zastanowić się nad tym, ile nosimy w sobie papkina. Podszytego lękiem przed obnażeniem tego, co w nim prawdziwe, uzależnionego od budowania fałszywego, zakłamanego wizerunku na swój temat, zagłuszającego efekciarską zewnętrznością to, co w nim prawdziwe, tęskniącego za miłością, za tym, by być dla kogoś ważnym, by kogoś przejęło to, że umiera i za chwilę może go nie być. Wszystko, co powiem o Michale Jarmoszuku w tej roli, to będzie za mało. Tka swoją postać tak precyzyjnie i misternie od początku do końca, z pełną świadomością najdrobniejszego gestu, że warto obejrzeć to przedstawienie kilkukrotnie, by wyłapać wszystkie smaczki ogrywane w roli przez papkina. Jego tchórzostwo, przykrywane nadekspresyjnym stroszeniem piór, wetkniętych zresztą w jego nakrycie głowy. Strachliwość w drżeniu rąk, ciała, głosu, w świadomym zatrzymaniu. Kiedy trzeba, wyraziście wyrzuca z siebie zmyślone na swój temat zasługi. Kiedy trzeba, milknie, a głos świadomie więźnie mu w gardle, potrafi śpiewać fałszywą nutą kuplecik, kot kot, pani matko, a kiedy zaleca się do Klary, odstawia takie show, że jest to odrębny spektakl w całym widowisku. Papkin kradnie scenę, ilekroć się na niej pojawia, nawet kiedy w drugim planie próbuje spisać swój testament, ulegając sugestii Cześnika, że rejent mógł go po cichu otruć. Rozpaczliwa próba żegnania się ze światem, tak by nie dać mu o sobie zapomnieć, w punkt. Ale Papkin, choć sam w sobie mógłby, to nie wyczerpuje potencjału BTL-owskiej Zemsty. Każda z postaci to nowe pytania i nowe lustro, w którym możemy się przeglądać. Ile w nas podstoliny? No właśnie, zaradnej, zapobiegliwej czy pragmatycznej, wyrachowanej, dążącej do stabilizacji życiowej kosztem manipulacji uczuciami młodszego mężczyzny. Ale też tęskniącej tak naprawdę za szczerym uczuciem i namiętnością, która pozwala jej odwrócić uwagę od uciekającego czasu. Barbara Muszyńska-Piecka to ozdoba tej realizacji. Precyzyjna, punktująca, nieustępująca młodym o krok. Mierząca się z własną fizycznością, z dystansem do niej, konfrontująca z teatralną młodzieżą, jak równy z równym. Barbara Muszyńska to skarb, a sceny z Wacławem smakowitość i klasa. Czas na Cześnika. Ile mam z jego pretensjonalnej stanowczości, desperackiej potrzeby stawiania na swoim? Czy nie jest nam bliskie przekonanie, że wszystko można kupić i wszystko ma swoją cenę? Kłótliwość i pieniactwo Cześnika wybrzmiewa mocno, ale nie sposób też nie dostrzec takiego delikatnie wprowadzonego dystansu do nadaktywnych zachowań w konstrukcji bitwy na pudła, przerysowanej antypatii do sąsiada dla zasady. Ryszard Doliński bawi się swoją postacią i bawi widza, przerysowując umizgi do podstoliny, czy rytmicznie prawie rapująco wyśpiewując list ze słynnym mociun panie, to słyszeliśmy niedawno. Nie wiem co lepsze, ale scena przy drzwiach zachwyca najmłodszą publiczność zdolnością szybkiej przemiany z jednej postaci w drugą, wystarczy minąć drzwi, ogranie rekwizytu, praca z przedmiotem, wzór. No to niech zabrzmi głos Cześnika raz jeszcze, tym razem w scenie sporu o mur graniczny.
Cóż, czarta! Spokojnie, kiedy rejent napada i otwarcie. czwarty żąda wojny? Lecz godnego ma sąsiada. Dalej naprzód! Niech to żyje! Niech nie pędzi! Zgadza mi je!
Co się stało?
Mur kraliś! Mur nadrabia! Trzech murarzy!
Wcześnik wywołał rejenta i nie sposób tu o nim zapomnieć. Wiesław Czołpiński, znakomity w tej roli, trafia w punkt, pytając o to, ilu rejentów siedzi wśród widzów. Nie brakuje przecież tych, którzy deklaratywnie dążąc do zgody, skrycie knują niekończące się intrygi przeciwko sąsiadom. Mało tego, wyznają wolę nieba, z którą zawsze zgadzać się trzeba. Tu wyraźne trzy kropki, by przeskoczyć do porywającego lekkością i świeżością duetu Klary i Wacława w tych rolach Magdalena Ołdziejewska i Mateusz Smaczny. Z ogranych scen romantycznej aluzji do Romea i Julii zbudowali w białostockim Teatrze Lalek pełną niedopowiedzeń i dwuznaczności, fascynację sobą, bardzo współcześnie wybrzmiewającą, z wielką precyzyjną choreografią na scenie, z kanapą w tle, to najzabawniejsze. Są tak apetycznym kąskiem aktorskim, że nie możemy oderwać od nich wzroku.
Tylko twoja wola zmieni, co się zdaje, nie do zmiany.
Dobrze słucham?
Żem kochany, że cię kocham nad te niebo, że przy sobie żyć pragniemy. To oboje dobrze wiemy.
Wzroku nie możemy też oderwać od scenografii, którą Magdalena Gajewska potraktowała jako dekonstrukcję kontrolowaną. Nic mi tutaj nie przeszkadza. Mimo, że jesteśmy w jednym miejscu, to kiedy trzeba, czuję przestrzeń podwórka, kiedy trzeba, widzę mur graniczny, nie gubię się też, kiedy jestem w gościnie uczestnika, a kiedy odwiedzam zamek rejenta. Już nie zdążę powiedzieć o muzyce Tomasza Lewandowskiego, która podkreśla, puentuje, buduje sceny, świetny pomysł na chór, którego teksty podkreślają tematy poszczególnych scen. Na pewno wrócę zobaczyć Zemstę jeszcze raz, no bo bardzo mnie ciekawi, jak się rozwinie. A co spodobało się pierwszym widzom i jak reagowali na znane sceny?
Daj mi, młoda panieneczka przyleżyła kochankowi. Daj mi panieneczka. A dziś każda sobie powie, jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla.
Fajnie, fajnie. Natomiast nie jest to mój ulubiony dramat polski, natomiast mimo wszystko dużo śmiesznych fragmentów, brawurowych scen, świetna rola pana Jarmoszuka, Józef Papkin.
A jaka myśl nam z Zemsty zostaje po spektaklu?
Sprawa jakiegoś takiego pojednania się między Polakami. Warto szukać tej zgody, miłości, nadziei.
Bardzo jestem ciekawa reakcji młodej publiczności, bo tak mi się wydaje, że jak się jest uczniem w szkole, to lektura zawsze jest jakiegoś rodzaju obciążeniem. I myślę sobie, że jak ktoś przyjdzie na tę lekturę, może się lekko zdziwić i chyba dobrze.
A jest taka jakaś myśl, która z tej Zemsty sprzed już prawie 200 lat zostaje nam współczesnym?
Absolutnie, moim zdaniem najbardziej chyba współczesna myśl o tym, jak my się wspaniale potrafimy godzić.
Genialne po prostu, ja jestem zachwycona. Wszystkie role mi się bardzo podobały, natomiast pod Stolina po prostu to jakiś cymesik. Byłam zachwycona taką finezyjnością.
Barbara Muszyńska.
Tak, przepiękna.
Po jednej stronie, a po drugiej stronie młodość Klary.
Tak, z panów podobał mi się i Cześnik, i podobał mi się, wszyscy mi się właściwie bardzo podobali.
Papkin.
I Papkin bardzo mi się podobał.
A taka myśl, z którą wychodzisz?
Myślę, że ze zgodą właśnie, w dzisiejszych czasach szczególnie.
Żeby nie wiem, co się działo, tak, to że warto na koniec podać sobie rękę?
Tak, warto. Myślę, że warto. Poza tym Paweł Aigner ubrał to tak genialnie, przy pięknej scenografii Magdaleny Gajewskiej oczywiście, że z wielką przyjemnością naprawdę po raz któryś oglądałam Zemstę.
Jak brzmiał ten Fredro? Jak się pani podobało?
Różnie. Ważna rytmiczność w ogóle w mowie, w chodzeniu i to robił Papkin, który rytmicznie chodził.
Bo ma świetny słuch.
Niektórzy gorzej, niektórzy lepiej.
Niektórym reżyser pomagał z tą rytmicznością, wprowadzając muzykę.
Tak. I ta muzyka była bardzo potrzebna.
Na przykład przy pisaniu listu świetnie to zagrało.
Tak.
A mówi nam ciągle coś ten Fredro aktualnego ze sceny?
To, co się dzieje w tej chwili w Polsce. To pisanie na ścianach, to nawzajem obrażanie. Mówi. Bardzo mnie mile zaskoczył Czołpiński. Bardzo mi ile mnie zaskoczył, bo dosyć dobrze mówił wiersz.
I przy tych szalejących emocjach on wprowadzał tak. taką
tak
stateczność.
Jak byłam zdziwiona, że Basia gra pod stolinę, tu się sprawdziło. Czyli ona się wywiązała ze swojej roli bardzo dobrze.
Nawet chyba się śmiałem w takich momentach, co ludzie się nie śmiali. Oczywiście, no cała ta muzyczność Fredry i to, co tutaj Aigner wyprawiał z nimi, no to jakby to było fantastyczne. Tak. I
będzie tu powodzenie miało, zdecydowanie.
Na pewno, na pewno.
Zdecydowanie.
Trzeba uważać, ale tak jak ja to zawsze powtarzam, moją ulubioną recenzję, czyli zazdraszczam, grałbym.
Sceny są przemyślane, stworzone od początku do końca.
Ta demolka i sceny.
Mosty ponad tym wszystkim, co dzieli.
Ale ciekawe zakończenie, prawda? To, że
niejednoznaczne.
Nie wiemy, czy podali rękę, czy nie. To na pewno dobry pomysł.
No właśnie. Właśnie, tu jest zagwozdka.
Tak, tu jest.
Chociaż my tak sami, mieli się ku sobie jednak.
Tak, ale to właściwie widz powinien odpowiedzieć.
Ale z przekąsem i z dystansem.
Tak. Dużo pięknych metafor oczywiście pod tym całym śmiechem było, ale no tak jak to jest, no, że jak coś jest dobrego i przemyślanego, no to śmiejemy się sami z siebie, a później zapłaczemy po tym, jak sobie będziemy myśleć o tym, co tam tak naprawdę się wydarzyło. No i to dobre, to jest bardzo dobre wtedy.
Tak przemówiło teraz młode pokolenie. Ja inaczej podchodziłam, bo uczyłam słowa, wiersza, kładłam większy nacisk. Tu by troszkę tam jeszcze można było poprawić, spuentować, no ale to już ja, która kocha bardzo Fredry, mój Fredro trochę się różni od Fredry młodego reżysera.
Ale myślę, że ten Fredro ma szansę kupić młodą widownię.
Zdecydowanie szkoły będą na to szły.
Bez szmiry, to jest bardzo, bardzo ważne. Ten Fredro bardzo ładny.
Niech się dzieje, wola nie ma, z nią się zawsze zgadzać trzeba.
Wśród pierwszych widzów trudno znaleźć tych przypadkowych, dlatego uważni słuchacze Podróży po Kulturze na pewno rozpoznali i Danutę Kierklo, i Patryka Udziejewskiego, i Bernardę Bielenie. Zresztą pani Danusia przez długie lata uczyła w Akademii Teatralnej mówienia wierszem. Jeszcze uważniejsi pewnie wysłyszeli, że nagranie było robione telefonem służbowym, przepraszam za pojedyncze stuki, ale to czasami złośliwość rzeczy martwych próbuje nam przeszkodzić. Okazuje się, że jednak nieskutecznie, a jeśli ktoś chciałby zobaczyć Zemstę, to w najbliższym czasie ma taką szansę dopiero w czasie festiwalu Metamorfozy 19 czerwca. To tylko ci, którym udało się zdobyć wejściówki.